Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Jak Państwo słyszeli przed chwileczką głos ojca Dawida, więc z nami, witam ojcze, z nami jest ojciec Dawid. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to jaskra. Witam już naszego gościa. Jeszcze nie jesteśmy połączeni, ale już za chwileczkę się połączymy. Naszym gościem dzisiaj jest, będzie za chwileczkę, pan profesor nauk medycznych Jacek Szaflik. Witam, panie profesorze. Halo?
Halo.
Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, powiedziałam profesor nauk medycznych, ale trzeba by dodać jeszcze troszeczkę innych zaangażowań, tytułów. Kierownik katedry okulistyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i pewnie jeszcze sporo innych zaangażowań, których tutaj no, nie wymieniam. Nie wiem, czy pan profesor do tych tytułów dodałby jeszcze coś?
To są najważniejsze. Jestem jeszcze dyrektorem samodzielnego publicznego szpitala okulistycznego w Warszawie.
Aha, no to bardzo ważne. Panie profesorze, mieliśmy spotkać się przed tygodniem, kiedy to rozpoczynał się Światowy Tydzień Jaskry. No ze względu na, no wiadomo, na pielgrzymkę Ojca Świętego, przełożyliśmy to spotkanie na dzisiaj. Dzisiaj już jesteśmy po tym tygodniu. Czy można jakieś refleksje już wysnuć?
No bardzo wielu, ja przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować, pani redaktor, bardzo chciałbym podziękować Radiu Maryja za tą możliwość spotkania się ze słuchaczami. To jest niezwykle ważne, żebyśmy mogli powiedzieć trochę więcej o jaskrze, trochę więcej o chorobach oczu, także właśnie w czasie pandemii. Przez biegły tydzień staraliśmy się mówić jak najwięcej informacji, przybliżać Polkom i Polakom sprawy związane z oczami, w szczególności właśnie z jaskrą. Ponadto Polskie Towarzystwo Okulistyczne, jak co roku od 5 lat, prowadziło akcję Polscy Okuliści kontra jaskra. Tak. Tutaj mieliśmy otwarte gabinety, blisko 100 gabinetów w całej Polsce, w których okuliści bezpłatnie przyjmowali chętnych na przesiewowe badania w kierunku jaskry.
Tak, panie profesorze, to może za szybko, żeby wysnuwać jakieś wnioski, ale pytanie, na ile ta możliwość spotkała się z odzewem ludzi?
Spotkała się nasza akcja z ogromnym odzewem wśród pacjentów, wśród Polaków. Miejsca, których było ponad 2000, chyba nawet więcej, blisko 3000 w tym roku, wypełniły się błyskawicznie. Nasze miejsca w Warszawie wypełniły się w ciągu kilku godzin od otwarcia zapisów. Bardzo nas to cieszy. Cieszy nas, że było to potrzebne, że jest to potrzebne. Wiemy, że to jest w pewnym sensie kropla w morzu potrzeb, no ponieważ Polaków, którzy nie mają czasu, czasem nie mają chęci, czy nie pomyśleli wcześniej o tym, żeby się wybrać do okulisty, a są właśnie narażeni na jaskę, która jest bardzo ciężką i jeśli już postąpi, to nieodwracalną chorobą, może być nawet kilkaset tysięcy.
Panie profesorze, ale to zdaje się jest problem światowy. No mówię teraz banały oczywiście, bo przecież to jest Światowy Tydzień Jaskry. Czym jest ta choroba, skoro aż cały tydzień na świecie poświęcony jest badaniu przesiewowemu?
Jaska jest taką chorobą, która w 90% przypadków przebiega w sposób zupełnie bezobjawowy dla pacjenta. I bardzo długo, aż do momentu, kiedy uszkodzeniu ulega około 80% naszego nerwu wzrokowego. Ponieważ właśnie istotą choroby jest tak zwana neurodegeneracja, czyli zniszczenie nerwu wzrokowego. Nerw wzrokowy przewodzi impulsy, przewodzi informacje z gałki ocznej poprzez drogę wzrokową do kory mózgowej. I stąd, jeśli ulegnie on zniszczeniu, my tracimy możliwość widzenia.
A czy, no właśnie, jaki jest jednak, pan profesor powiedział, że w 90% nie daje objawów, ale jaki jest ten, no co powinno nas zaniepokoić, mówiąc tak zwyczajnie, jednak?
No niestety najczęściej, bo jaska jest taką szeroką grupą chorób, podczas których zniszczeniu ulega nerw wzrokowy. Wyróżniamy dwa takie najczęstsze typy jaskry. Możemy podzielić ją na jaskrę otwartego kąta przesączania i jaskrę zamkniętego kąta przesączania. Jaskra zamkniętego przesączania to właśnie tych około 10% może przypadków, o których mówimy. I w tych przypadkach, mimo że przebiega ona czasami w sposób bardziej gwałtowny, to paradoksalnie łatwiej ją czasem skutecznie leczyć, ponieważ daje objawy właśnie.
No właśnie,
i wtedy
jakie?
Może oko boleć, może być widzenie przymglone. Możemy patrząc na przykład wieczorem na źródła światła, powiedzmy na taką latarnię na ulicy, czy światła samochodów, widzieć dookoła obwódki takie aureole. To są symptomy, że w naszym oku, jak my mówimy, przymyka się kąt przesączania, że coś już dzieje się źle. Także wtedy należy udać się do okulisty. Bywa, że pierwszym takim objawem jest tak zwany ostry atak jaskry, który charakteryzuje się dużym bólem oka, bólem głowy, złym widzeniem. To jest bardzo niekorzystna sytuacja z jednej strony. Z drugiej, pacjent z takimi objawami nie ma wątpliwości, że dzieje coś złego, czy trzeba iść do okulisty. Wtedy o takim dyżurze okulistycznym my obniżamy ciśnienie w oku, wykonujemy odpowiednie zabiegi zapobiegające dalszej postępowi choroby. To jest jedna możliwość, właśnie ten rodzaj jaskry, który daje objaw. I właśnie drugi rodzaj, który jest zdecydowaną większością przypadków, możemy powiedzieć nawet około 90%, kiedy nie ma w ogóle żadnych objawów. Oko nas nie boli, nie jest czerwone, widzimy cały czas dobrze. Natomiast neurodegeneracja, uszkodzenie nerwu już postępuje. I kiedy zniszczeniu ulega, dokładnie nie jest bardzo szczegółowo określone, ale gdzieś między 70 a 80% nerwu, czyli kiedy pozostaje nam już tylko 30% zdrowych włókien nerwowych, wtedy dopiero stopniowo zaczyna się ograniczenie naszego pola widzenia. Czyli nadal widzimy ostro, dalej widzimy w centrum dobrze przedmioty, tylko pomału ogranicza się pole widzenia. Co jest jeszcze bardziej podstępnym stanem, ponieważ kiedy dzieje się to pomału, stopniowo, to nasz mózg adaptuje się do tego.
No właśnie, jakoś tak, oczywiście.
I w ogóle nie mamy objawów. Zdarzają się pacjenci, u których jaskra zniszczyła prawie 100% nerwu i dopiero przypadkowo się zorientowali, kiedy na przykład coś wpadło do zdrowego oka. Dopiero wtedy zobaczyli, że to chore nie działa. Bo jeśli zmiany i uszkodzenia postępują pomału, to my możemy tego w ogóle nie dostrzec. Nasz mózg nam pomaga się do tego adaptować, bo nie dzieje się to z dnia na dzień, tylko to trwa miesiącami, a czasami latami. Dlatego tak wielkie znaczenie mają właśnie te badania przesiewowe, w ogóle badania okulistyczne. ponieważ tylko podczas nich możemy wykryć jaskrę na wczesnym etapie choroby. Jeśli wykryjemy chorobę na wczesnym etapie, możemy prawie zawsze skutecznie ją leczyć. Możemy prawie zawsze na tyle powstrzymać jej postęp albo zahamować w ogóle, żeby pacjent widział do końca życia.
Panie profesorze, o tym leczeniu będziemy mówić za chwileczkę, ale pan profesor zdaje sobie sprawę, mówimy tutaj o częstym badaniu, no raz w roku, ale pan profesor zdaje sobie sprawę, jak to jest z dostępem do specjalistów u nas w Polsce i wtedy, kiedy nie mamy objawów, no to po prostu zwyczajnie nie idziemy do lekarza. Bo po co? Z czym mówimy? Z czym pójdę?
No, takie właśnie jest najczęściej nasze myślenie. Zajmujemy się rzeczami, które bezpośrednio nam czujemy czy doskwieramy. Ale w przypadku jaskry jest właśnie tak, że trzeba jednak zdecydować się, trzeba pójść do okulisty. I temu poświęcony jest właśnie Światowy Tydzień Jaskry. Żeby tą wiedzę, tą świadomość szerzyć wśród ludzi na całym świecie. No a my staramy się mówić o tym Polakom.
Czy jest jakaś specjalna grupa osób, czy może inaczej, może spytam, bo na wiele chorób mówimy, że zapracowujemy sobie swoim trybem życia, odżywiania i tak dalej, prawda? A jeżeli chodzi o jaskrę, czy możemy sami przyczyniać się do tego, że jaskra się jakoś rozwinie bardziej, no szybciej może się rozwinąć u nas?
Możemy mówić o grupach ryzyka, czyli osobach, które są bardziej narażone na rozwój jaskry. Część z tych przyczyn jest od nas niezależnych. To są na przykład uwarunkowania dziedziczne, rodzinne. Jeśli jaskra na przykład występowała w naszej rodzinie, jeśli nasza mama, nasze rodzeństwo, nasza babcia, dziadek chorowali na jaskrę, wtedy jesteśmy bardziej narażeni.
To wtedy nam się czerwona lampka zapala, rozumiem, a w
powinna
innych przypadkach.
Tak. Jeśli chodzi o to, czy my swoim postępowaniem, swoim trybem życia możemy w jakiś sposób zmniejszyć lub zwiększyć ryzyko zachorowania na jaskrę, to trzeba powiedzieć, że mamy na to pewien wpływ, ale pośredni. Jaskra bowiem znacznie częściej występuje u osób cierpiących na zaburzenia, na choroby serca, na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czyli jeśli mamy nadciśnienie tętnicze i nie leczymy go, wtedy jesteśmy bardziej narażeni na rozwój jaskry, ponieważ nadciśnienie tętnicze uszkadza ukrwienie, uszkadza odżywienie odległych części organizmu, tam gdzie są już najmniejsze włosowate naczynia. I takie właśnie naczynia odżywiają nerw wzrokowy. Jeśli cierpimy na zaburzenia rytmu serca, nie jest to uregulowane, nie leczymy tego, jesteśmy o wiele bardziej, w 50% bardziej narażeni na rozwój jaskry. Jeśli mamy migotanie przedsionków i lekceważymy to, albo nie zdiagnozowaliśmy tego, nie zbadaliśmy tego. Pozostałe czynniki to takie, które powinny nam dać do myślenia, ostrzec nas trochę, chociaż nie zawsze mamy na nie wpływ. To na przykład niskie ciśnienie tętnicze też czyni tak osobę bardziej narażoną na rozwój jaskry. Skłonność do zimnych rąk, zimnych stóp. Też taka osoba.
A więc zaburzenia krążenia,
Zaburzenia krążenia. Wszelkie zaburzenia krążenia to właśnie, co ciekawe, i zbyt duże ciśnienie, zbyt wysokie i zbyt niskie.
No to właściwie wszyscy prawie, panie profesorze.
No, możemy starać się prowadzić zdrowy tryb życia. Uprawiać jakiś sport czy aktywność fizyczną, tak jak zalecają kardiolodzy, 3 razy w tygodniu przynajmniej. Możemy starać się jeść nie za dużo, nie za mało, dbać, aby nie popaść w jakąś nadwagę czy otyłość. Dbając o siebie, o dobrostan naszego organizmu, naszego ciała, także pośrednio zadbamy o zdrowie naszych oczu.
No tak.
Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, ale ja czasami trochę tak parafrazując śmieję się, że czy uśmiecham, że oczy, a właściwie obraz dna oka człowieka, to często odbicie zdrowia jego całego organizmu.
Panie profesorze, a to ten pośpiech, stres, w którym żyjemy my wszyscy, na ile? No to już pośrednio właściwie pan profesor odpowiedział na to moje pytanie. Właśnie zdrowy tryb życia, prawda? Unikanie sytuacji stresowych, czy radzenie sobie, nawet nie tyle unikanie, ale bo jak uniknąć, ale radzić sobie, czym powinniśmy umieć w sytuacjach takich napięć emocjonalnych, często niepotrzebnych.
Tak, bo jeśli będziemy zestresowani, nerwicowani, będziemy mieć skoki ciśnienia tętniczego, to stan naszych naczyń pogorszy się i będziemy bardziej narażeni na rozwój bardzo wielu chorób, między innymi właśnie jaskry.
Tak. Ale panie profesorze, pan mówił już kilka razy, wymienił pan takie pojęcie degeneracja. A to wiąże, przynajmniej w mojej świadomości, wiąże się jednak z wiekiem. Czy nie jest to związane również z wiekiem?
Jaskra, chociaż może występować w każdym wieku, czyli możemy mieć do czynienia z jaskrą młodzieńczą, nawet u dzieci, możemy nawet mieć do czynienia z jaskrą wrodzoną, to jednak najczęściej związana jest właśnie, tak jak słusznie zauważyła pani redaktor, z wiekiem. Czyli czym wiek jest wyższy, tym ryzyko zachorowania na jaskrę rośnie. Szczególnie rośnie ono po 50 roku życia, ale już w takim wieku średnim, po 40, jest ono znacznie wyższe niż u osób młodszych. Dlatego taką naszą radą, którą często dajemy potencjalnym pacjentom, czy dajemy wszystkim osobom, to jest, aby jeśli nie byliśmy wcześniej u okulisty, nie byliśmy ostatnio, to kiedy właśnie przekraczamy tą granicę 40 któregoś roku życia i potrzebujemy pierwszych naszych okularów do czytania, to właśnie wtedy warto koniecznie nie tylko kupić sobie okulary gotowe gdzieś w drogerii, nie tylko pójść do optyka, żeby nam dobrano te okulary, tylko właśnie pójść do okulisty, poddać się pełnemu badaniu okulistycznemu, mieć jednocześnie dobrane okulary i zbadany narząd wzroku i zbadane oczy, zbadane ciśnienie wewnątrzgałkowe, które najczęściej właśnie wywołuje jaskrę, jeśli jest zbyt wysokie. Mieć zbadany nerw wzrokowy, mieć zbadane dno oka, mieć zbadany przez okulistę przedni i tylny odcinek oka, nie tylko jaskra, także inne możliwe choroby mogą być wtedy wykryte. Także w tym momencie szczególnie zalecamy, aby jeśli ktoś nie był wcześniej albo nie był bardzo długo u okulisty, żeby koniecznie pójść do okulisty. To jest taki naturalny sygnał, który daje nam nasz organizm, wskazujący na potrzebę bycia zbadanym.
Tak. Panie profesorze, przed tą audycją oczywiście w różnych źródłach czytałam na temat jaskry i między innymi zauważyłam takie hasło jaskra, a choroby tarczycy. Szczególnie Hashimoto.
Tak.
Czy coś jest na rzeczy?
Osoby chorujące na tarczycę powinny być pod szczególną opieką okulistyczną. Czyli szczególnie powinny zwrócić uwagę na to, żeby być badanym regularnie przez okulistę. Tutaj zarówno sama choroba, choroby tarczycy, zarówno choroba Hashimoto, jak i choroba Gravesa-Bassettowa narażają nas na zwiększoną częstość różnych chorób okulistycznych, jak i właśnie związane z zaburzeniami hormonalnymi tarczycy, wahania ciśnienia tętniczego. Osoby chorujące na tarczycę często mają właśnie nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze. I obydwa te stany, tak jak mówiliśmy wcześniej, predysponują właśnie do rozwoju jaskry.
Tak, a zaćma, która jest no taką powszechnym, w wieku starszym szczególnie powszechną chorobą?
Zaćma jest chorobą, w której mętnieje nasza soczewka we wnętrzu gałki ocznej. W niektórych przypadkach rozwój zaćmy, tak zwanej pęczniejącej, może przyczyniać się do rozwoju jaskry, szczególnie właśnie tej jaskry wąskiego kąta. Na szczęście, jeśli chodzi o zaćmę, to jest to choroba, no, której skutki są znakomicie odwracalne. Czyli my bardzo skutecznie, operując zaćmę, przywracamy pacjentowi wzrok. I tu jest ta ogromna różnica pomiędzy tymi chorobami. W przypadku zaćmy, nawet jeśli zgłosimy się późno do lekarza, powiedzmy nawet ta operacja takiej dojrzałej zaćmy będzie trudniejsza, ale z dobrym prawdopodobieństwem odzyskamy całkowicie widzenie, a bywa, że czasami widzimy nawet lepiej niż zanim zachorowaliśmy. Tak. W przypadku jaskry, jeśli zaniedbamy jaskrę, zmiany będą nieodwracalne. Jeśli ktoś będzie miał pogorszone widzenie z powodu jaskry, jeśli ktoś oślepnie z powodu jaskry, to nieodwracalnie. No, dlatego tak ważne, żeby ją odpowiednio szybko uchwycić i wdrożyć leczenie. A ponieważ nie daje objawów, to tak ważne są te wizyty
systematyczne,
takie badania okulistyczne.
Raz w roku, co najmniej, tak?
To byłby ideał. Aha. Chcielibyśmy, żeby Polacy badali się, chodzili do okulisty przynajmniej raz do roku, ale no, znając rzeczywistość, znając różne utrudnienia, czasami trudność dostania się do okulisty, chciałbym apelować, żeby przynajmniej, jeśli nie mamy żadnych objawów, jeśli mamy objawy, to żeby oczywiście udać się do okulisty niezwłocznie. Natomiast jeśli nie mamy objawów, to przynajmniej w wieku młodszym być u tego okulisty raz na kilka lat, raz na 5 lat nawet powiedzmy, a już w wieku tym średnim poddać się badaniu okulistycznemu. Czas szybko leci, więc...
No tak, kiedyś doczekamy się tej kolejki, panie profesorze, u specjalisty.
Tak, ale nawet trzeba się jakoś tak zmobilizować. Ojej. To właśnie z jakichś badań skorzystać przesiewowych też. Czy idąc, już zainwestować nawet w tego okulistę czasem raz, jak będziemy mieć tych 50 lat, 40 kilka prywatnie. Jak już idziemy dobrać te okulary, to wybrać się do okulisty, nie do optyka, zrobić to, a na spokojnie zapisać się gdzieś tam w tą kolejkę, nawet na NFZ, jeśli ona jest, i sobie pójść znowu za ten rok, czy tam, kiedy będzie możliwe. I potem już okulista sam nam zaleci, czy te wizyty mają być częstsze, bo jest coś, co nas predysponuje,
tak,
do tego, czy powie spokojnie, może pan, pani przyjść sobie za kilka lat, zobaczymy, nic się nie dzieje, nic nie wskazuje na to, żeby były jakiekolwiek zagrożenia.
Tak. Panie profesorze, za chwileczkę prosiłabym, abyśmy porozmawiali troszkę o leczeniu, a przypomnę tylko naszym radiosłuchaczom, że dzisiaj mówimy o jaskrze przede wszystkim, a naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, pan Jacek Szaflik. Panie profesorze, leczenie. Jakie jest możliwe?
W przypadku jaskry najczęściej celem leczenia jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli ciśnienia wewnątrz oka. Ponieważ zdecydowana większość przypadków jaskry przebiega właśnie ze zbyt wysokim ciśnieniem w gałce ocznej. Tutaj wyróżniamy kilka sposobów, w którym możemy to uzyskać. najczęstszą metodą leczenia jest po prostu wpuszczanie do oczu kropli obniżających ciśnienie. To jest metoda, czy to jest sposób leczenia, który stosujemy najczęściej.
I nieinwazyjny.
Bardzo mało inwazyjny.
Właśnie.
W przypadkach mniej zaawansowanych wystarczy nam, że raz dziennie regularnie wpuścimy do oka czy do oczu krople. Czyli nie musimy się zupełnie bać tego leczenia. Czasami jest tak, że trzeba wpuszczać krople dwa razy dziennie lub dwa rodzaje kropli. Czasami lekarz może nas skierować na zabieg laserowy, który też opanuje nam problem często na jakiś czas lub w jakimś zakresie. Wreszcie czasami potrzebna jest operacja chirurgiczna. Taka operacja może obniżyć to ciśnienie i uwolnić nas właśnie od z kolei wpuszczania kropli.
Pan profesor jest chirurgiem, a więc pomyślałam sobie, że pan profesor inaczej wypowiada z większą łatwością takie słowo jak operacja oka. Natomiast dla nas potencjalnych pacjentów to jest coś, usłyszeć takie zalecenie, to jest chyba koniec świata.
Naturalna obawa każdego człowieka.
Właśnie oko,
przed
tak.
operacjami. No, w przypadku delikatnego, wrażliwego narządu, jakim jest oko i ważnego dla nas tak bardzo, bo przecież blisko 90% bodźców ze świata zewnętrznego dociera u zdrowego człowieka właśnie poprzez oczy. Ja tak jak każdy człowiek też obawiam się różnych operacji, których przeszedłem, musiałem w życiu kilka przejść różnych u lekarzy, różnych specjalności. Może widzę to też trochę szerzej jako lekarz. Natomiast co muszę powiedzieć? Operacje okulistyczne są obecnie nadzwyczaj precyzyjne. Są bardzo zaawansowane. Są bardzo delikatne. Odbywają się pod mikroskopem. Pacjent jest znieczulony, także nie czuje bólu. Pacjent nie czuje niepokoju, ponieważ ma podane leki, które go uspokajają, relaksują. Bywa, że w ogóle nie pamiętamy operacji okulistycznej, bo tak działają właśnie te lekarstwa. Operacje odbywają się pod też kontrolą, pod opieką anestezjologa. Najczęściej nie jest potrzebne znieczulenie w ogóle tak zwane ogólne, czyli lekarze podają albo krople do oka, miejscowe środki znieczulające, albo w przypadkach operacji jaskry właśnie. I taką nieprzyjemnością, z którą musimy się liczyć, to jest zastrzyk znieczulający, no ale to jest taki bardzo podobny zastrzyk przecież ze znieczuleniem, jak mamy u dentysty. Też jest ukłucie, potem uczucie rozpierania. Potem już nie czujemy. Także operacja nie jest niczym przyjemnym. No wiąże się z obawami. To jest normalne, ale poprzez nasz rozum musimy czasami podjąć taką decyzję. A w przypadku jaskry najczęściej jest tak, że wystarcza to leczenie kropelkami do oczu. Muszę też powiedzieć, że operacje jaskry są obecnie, mogą być znacznie bardziej nowoczesne niż nawet kilkanaście lat temu. Stosujemy implanty bardzo zaawansowane technicznie. Takie maleńkie, czasami 2-3 milimetrowe rzeczy, implanty, które wszczepiamy do oka, aby właśnie obniżyć ciśnienie wokół, aby tak zwana ciecz wodnista, która wypełnia gałkę oczną, odpływała w rejon zewnętrzny oka. Niektóre te operacje, tak na przykład operacja kanaloplastyki, to w ogóle operacja nie wymagająca otwierania wnętrza gałki ocznej. Odbywa się od zewnątrz i trochę przypomina takie stentowanie naczyń. Czyli tutaj to wszystko jest no, ogromnie precyzyjne, ogromnie delikatne. Na pewno operacje jaskry są bardziej złożonymi niż operacje takiej zaćmy, kiedy efekt jest dość szybko widoczny i taki no, spektakularny, bo nie widzieliśmy następnego dnia, czasami po kilku dniach widzimy. Tak. Lub polepsza nam się to widzenie. W przypadku jaskry tym czynnikiem, tym wynikiem jest obniżenie ciśnienia. Ale dzięki temu obniżeniu ciśnienia może będziemy widzieć dobrze za kilka lat, za kilkanaście, może do końca życia. I dlatego czasami no, trzeba przezwyciężyć tą obawę i poddać się leczeniu.
No a przede wszystkim iść do okulisty.
Powiem, że najczęściej wystarcza wpuszczanie kropli.
Tak. Panie profesorze, dziękuję na teraz. Zasadą naszej audycji jest, że oddajemy również głos radiosłuchaczom. Zobaczymy, czy nasi drodzy radiosłuchacze zatelefonują dzisiaj do pana profesora. Drodzy państwo, rozmawiamy.
Pani redaktor, przepraszam.
Tak, proszę.
Ja mógłbym jeszcze powiedzieć, bo tak jak rozmawialiśmy, chociaż tydzień jaskry w całej Polsce i akcja Polscy Okuliści kontra jaskra dobiegła końca, to specjalnie dla słuchaczy Radia Maryja pan profesor Jerzy Szafnik,
a więc ojciec pana profesora, tak?
Tak, przygotował jeszcze jeden, a może nawet dwa dni dodatkowych badań przesiewowych. I tutaj chciałbym właśnie powiedzieć, że od poniedziałku, od godziny 9 można zapisać się na te badania w Warszawie, w Centrum Jaskry przy ulicy Grzybowskiej. I można zapisać się, można znaleźć informacje o tym, jak zapisać się, albo wchodząc na stronę internetową centrumjaskry.pl lub też po prostu dzwoniąc pod numer telefonu 22
tak.
825
tak.
38
tak.
57.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, będziemy to powtarzać.
Specjalnie dla słuchaczy Radia Maryja.
Tak, dlatego, że audycja spotkania przed tygodniem nam się po prostu nie wypaliła, jak to się mówi potocznie.
Były tak
dlatego specjalny bonus.
Naprawdę ogromnie cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać.
Tak, dziękuję bardzo. Ja o tym pamiętałam, panie profesorze, a pomyślałam sobie, że czekając na telefony powiemy jeszcze o tym. Drodzy państwo, mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać z panem profesorem. Przypomnę jeszcze raz, że naszym gościem jest pan profesor nauk medycznych Jacek Szaflik. Mówiąc najogólniej, okulista, chirurg. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy do Torunia, 655-2355, 655-2356, Polska Północna Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 4856 to kierunek i telefony 655-2333 i 655-2366. Panie profesorze, już mamy telefony. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Tadeusz Cieprawia od błogosławionej Anieli Salawy.
Witamy pana Tadeusza.
Nie mogę powiedzieć, że cierpię, ale mam takie objawy jaskry, że jak wchodzę do ciemnego, z jasnego pomieszczenia, to skry lecą mi w oczach. To według mojego rozeznania, że to jest jaskra. U lekarza byłem, w Myślenicach, badał, nic mi na to nie powiedział, ani nie dał żadnego lekarstwa, nie przeznaczył. Natomiast moja żona cierpi na stwierdzone, stwierdził jednocześnie ten lekarz, bo razem byliśmy, stwierdzili, że ma zaćmę. No i proponowali od razu na tą operację, na wymianę tej soczewki. Więc no, żona obawiała się, i bo dobrze widzi na razie i uważa, że nie ma potrzeby, bo mieliśmy takie doświadczenie niedobre u przyjaciela, że wymieniali tą soczewkę i do tej okazało się, że ociemiał po prostu na to, bo trzy razy i ta soczewka nie przyjęła się, nie weszła po prostu. No i w tej chwili on nie widzi kompletnie na te oko, no chociaż uważa, że coś widzi, ale to chyba inny ten przekazuje. No i chciałbym właśnie zasięgnąć informacji, czy mój stan kwalifikuje się do tego, żeby wstąpić, gdzie, jak na ubezpieczenie, prawda, można się tego, no bo przecież jesteśmy ubezpieczeni. Tak. Słucham.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Panie profesorze?
To może zacznę odpowiedź od sprawy żony.
Zaćmy, tak.
Tutaj. Jeśli chodzi o operację zaćmy, to jeśli nie ma jakichś szczególnych wskazań medycznych, takich na przykład jak ta jaskra wikłająca, to rzadko one są, to najważniejszym wskazaniem do operacji jest to, że pacjentowi przeszkadza złe widzenie. Jeśli żonie nie przeszkadza widzenie, a są różnego rodzaju obawy, nie ma konieczności operowania takiej osoby, takiego pacjenta. Operacje są bardzo bezpieczne, ale nie są stuprocentowo bezpieczne. Tak jak ten przykład, który pan przytacza, pacjenta, u którego doszło do powikłań i utraty pogorszenia widzenia w wyniku operacji. No, na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ale nie możemy powiedzieć, że nigdy się nie zdarzają. Tak jak każda operacja, także operacja zaćmy wiąże się z jakimś nawet niewielkim, ale jednak ryzykiem. I jeśli wypadnie akurat na tą osobę, no to dla niej to ryzyko wtedy, nawet jeśli wynosi, nie wiem, 1%, to dla niej to będzie 100% pogorszenia widzenia.
Tak.
Więc jest ważne, żeby w przypadku zaćmy faktycznie odczuwać potrzebę. Chociaż musimy też mieć świadomość, że trzeba to starać się tak ocenić realnie. Nie możemy czekać, aż ta zaćma całkowicie zabierze nam wzrok. Bo jeśli ona będzie zupełnie dojrzała, to operacja będzie dużo
trudniejsza, tak.
I wtedy ryzyko tych wszystkich powikłań będzie urośnie. Czyli jeśli naprawdę nam zupełnie nie przeszkadza w naszych czynnościach życiowych, nie musimy myśleć o operacji. Ale
a te błyski u pana?
Do okulisty zapytajmy, czy ile procent jeszcze widzimy. Bo jeśli widzimy, nie wiem, nie 100%, tylko 80% i nam to w ogóle nie przeszkadza, to nie ma co myśleć o operacji. Ale jeśli nam okaże się, że widzimy już tylko 30% czy 40%, to trzeba czasami przez... Bo tutaj w dwie strony to działa. Czasami pacjent sam tak sobie trochę mówi, tak jak pan tutaj mówił o tym, o tej znajomej osobie, że no tak mówi, że coś widzi, a tak naprawdę to chyba nie. No tak też bywa i przed operacją.
No więc właśnie, to bardzo subiektywne, tak.
To jest subiektywne.
Tak. Panie
to
profesorze, ponieważ mamy następne telefony.
Króciutko tylko powiem
właśnie
o panu. Takie wrażenie tego skrzenia podczas przechodzenia ciemnego do jasnego, no może świadczyć o różnych sytuacjach. Jeśli to nie przechodzi, to warto no ponownie udać się do okulisty, szczegółowo opowiedzieć, co się dzieje i być poddanym badaniu. Czasami to wynika z jakichś zaburzeń krążeniowych. Czasami to może wynikać z początków no, różnych chorób. Rzadko kiedy jest to objaw samej jaskry w sobie. Ale warto wtedy, jeśli mamy wątpliwości, jeśli nam to, nie to, że jest to incydentalne, tylko stale trwa, powtarza się, to trzeba pójść kolejny raz, może do innego lekarza.
Właśnie. Ale pan sam sobie zdiagnozował, że to jest jaskra, a to raczej...
Myślę, że to nie musi być trafna diagnoza. to też takie subiektywne wrażenie, o którym pan mówił, skrzenie.
Tak.
Dla mnie jest to charakterystyczny objaw dla tej choroby.
Dziękuję panie profesorze, odbieramy następny telefon, bo są telefony. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz dziewica. I zawsze.
Moje imię Józefa.
Pani Józefo,
dzwonię,
witamy.
Z Podkarpacia.
Tak.
Chciałam się podzielić taką sprawą, bo ja choruję na jaskrę już ponad 15 lat i też mama moja właśnie była chora i u mnie to się tak objawiło, że mi tak od oka mi szły jak bańki mydlane. To mi przeszkadzało, oglądałam się za tym, czy to było z jednego oka, czy z drugiego, to musiałam kierować właśnie, co to jest. No i zgłosiłam się do lekarza i oczywiście po badaniach wykryto, że mam jaskrę. Ale stosuję się bardzo ściśle do zaleceń lekarza. No i brałam właśnie krople. Robię często badania, przynajmniej raz w roku, takie ogólne. I po prostu jakoś żyję. Wzrok mi się nie pogarsza. Okulary już od kilku lat noszę, trójki. I teraz ostatnio byłam właśnie też u pani doktor i pani doktor mówi, no nie trzeba innych, bo bardzo dobrze widzę. Ale jak mówię, że dopiero teraz, bo byłam chora na koronawirusa i leżałam w szpitalu, to chyba ze dwa razy opuściłam, a tak to od tych ponad 15 lat ani raz. Codziennie staram się brać o jednej porze, wieczorem przed spaniem, po kąpieli i wszystkim właśnie tym, co mają jaskrę, powiem, że jeżeli się stosuje naprawdę te krople i nie opuszcza się systematycznie i przechodzi się badania, to można spać spokojnie. Naprawdę można z tym żyć. No to ja tyle lat i ja bardzo dobrze widzę.
Pani Józefo, bardzo serdecznie dziękujemy. Już pani wypowiedziała to, co ważne. Pani Józefo, bardzo dziękujemy, no, ponieważ są następne telefony, to musimy troszeczkę skracać.
Ale ja myślę, tak chciałam dodać dla pogody ducha.
Tak, bardzo dziękuję. Myślę, że to miód na serce dla pana profesora.
I wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże pani. Panie profesorze?
Pani Józefa powiedziała naprawdę najważniejsze
no
rzeczy.
No właśnie.
I to już tutaj muszę powiedzieć, że prawie nie mam niczego do dodania.
Dlatego tak się ucieszyłam też.
Bardziej bójmy się tego, że nie będziemy wiedzieć, że ona jest. A jeśli już jest, to tutaj pani Józefa naprawdę najmądrzej postępuje jak można i ma tego po 15 latach najlepsze wyniki, bo cały czas znakomicie widzi.
Tak. I dziękujemy jeszcze raz pani Józefu za ten piękny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof ze Śląska.
Witamy. Dziękuję panie Krzysztofie.
Pan profesorowi, panie redaktor. Mam dwa pytania. Pierwsze jest taka roślina łąkowa jaskier. I mówią ludzie na to, taka ludowa nazwa, że są bolioczki. Czy jest jakiś związek między tym czaskiem jaskra? To tylko wspólna nazwa.
Znam tę nazwę też, panie Krzysztofie, tak.
A druga rzecz to taka w nocy, jak się budzę, znaczy oczy mnie nie bolą, ale w nocy, jak się budzę, to właśnie, zwłaszcza lewe oko, które ma niedowictwo, mam jakiś taki ból lekki. Czy to jest też jakiś, ale byłem u okulisty, no mam za rok następną wizytę, no myślę, że, no, ale kwestia, że to jednak, jaka może być przyczyna tego, że właśnie w nocy, jak się przybudzę, to czuję taki lekki ból oka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Dzięki za to skojarzenie z przyrodą, z kwiatkami. Zobaczymy, co pan profesor nam powie.
Tak, to bardzo takie pozytywne skojarzenie, bardzo pogodne, bo to przecież śliczne kwiatki są takie polne, jaskry.
A pan profesor w ogóle wie, jakie te kwiatki, jak wyglądają?
No żółte takie.
Ach,
chyba,
no
prawda?
dobrze, bo ja pomyślałam sobie, że także starsi ludzie to znają te nazwy, a pan profesor jako młody człowiek to może nie zna tego.
Oj, dziękuję bardzo, pani redaktor.
Zobaczyła w internecie, panie profesorze.
Także... Ja to z dzieciństwa pamiętam jeszcze. Aha. Czasy, kiedy na wsi spędzałem wakacje. Pamiętam u moich dziadków świętej pamięci to gdzieś te kwiatki i takie, to też mi takie miłe wspomnienia ciepłe przyszły teraz do głowy. chociaż nie związane z oczami, nie związane
nie jest związane, tak, że nie ma.
Bo chyba to jest jednak przypadkowa zupełnie zbieżność.
Może dlatego, że to jest ostra ostry kolor i tak długo pewnie nie można się przyglądać tym kwiatuszkom.
Może tak.
Tak.
Takie ludowe skojarzenia czasami są, że po
oczywiście,
prostu,
tak.
Że oczy mogą rozboleć od tak ostrych kolorów.
Tak. Jeszcze połysk tam jest, tak. Panie profesorze, a ten ból nocny oka?
On może wynikać z różnych przyczyn. Jeśli to jest niedowidzące oko, tak tylko po samym wywiadzie trudno pewnie jednoznacznie powiedzieć. To ja mogę powiedzieć, że częstą przyczyną obecnie o tej porze roku, to jeszcze też zależy, jaki to rodzaj bólu jest. Czy to jest taki kłujący, czy głęboki. Ale częstą przyczyną takich kłujących dolegliwości to jest wysychanie na naszych powierzchni oka podczas snu. Mimo, że mamy przymknięte powieki, to też i wydzielanie filmu łzowego wtedy jest mniejsze. A bierze się to o tej porze roku też ten objaw stąd, że mamy często suche powietrze tam, gdzie śpimy. Działają kaloryfery, przesuszone są już nasze sypialnie i cierpimy po prostu na suchość. Stąd zalecamy czasem czy zakupienie nawilżacza, czy położenie ręcznika mokrego na kaloryferze.
A tak zwane sztuczne łzy?
A najprościej po prostu sięgnąć po sztuczne łzy, a na noc wtedy lepiej nawet coś takiego gęściejszego. Czy to w postaci żelu, są też bez recepty takie dostępne preparaty, czy takie można kupić też maści nawet jeszcze gęściejsze. Jest taka maść z witaminą A, którą można bez recepty kupić i w takich przypadkach zastosować przed spaniem sobie, zakładając ją do oka.
Tak.
Nazywa się ona Vitapos A. I często zalecamy ją właśnie u osób, u których dochodzi do przesuszenia oczu w nocy. I oczywiście to jest tylko taka opcja krótkotrwała, samoleczenia się, jeśli to nie pomoże.
I na pewno trzeba to oko badać co jakiś czas.
Tak.
Panie profesorze, następny telefon. Dziękuję za do tej pory. Słuchamy Radio Maria.
Halo,
tak?
Szczęść Boże.
Witamy Panią.
Słuchałam właśnie tych objawów jaskry i obawiam się, że właśnie mam takie objawy, to znaczy tą aureolę, bóle oka, takie widzenie za mgłą często, takie zachodzenie jakby mgłą w czasie widzenia. No bardzo te oczy mi się męczą, nie mogę dużo czytać. A bardzo lubię i mam nadciśnienie, leczę je. A poza tym mój dziadek i mama właśnie niestety, ale mieli jaskrę. No i teraz tak mi się to wszystko zebrało, prawda? Te objawy i te
A pytanie jakieś do pana profesora?
No, ja próbowałam w czasie tego tygodnia
dostać się pewnie.
Dostać się, ale się nie dostałam. No i będę próbowała w poniedziałek.
Czy zapisała pani numer telefonu?
No właśnie bym prosiła.
Ja już powtarzam.
I adres i te namiary
może
w internecie.
Tak.
I jeszcze chciałam zapytać, czy jest potrzebne skierowanie.
Panie profesorze?
Skierowania.
Na badania przesiewowe w Centrum Jaskry nie jest potrzebne skierowanie. To są bezpłatne badania, na które po prostu można się zapisać i przyjść.
Tak, to ja może powiem, podam numer telefonu, powtórzę, dobrze? Panie profesorze, proszę patrzeć, uważać, znaczy sprawdzać, czy tak dobrze mówię. 22 825
tak.
38
tak.
57. Od 9 godziny jutro.
A do której?
A no, już nie wiem.
Zapisy będą od 9 do 19, ale do wyczerpania miejsc.
Tam no właśnie, więc proszę próbować.
Więc proszę próbować.
I adres...
Ale chciałbym jeszcze powiedzieć pani, że objawy, które pani podaje, są naprawdę niepokojące. Gdyby nie, znaczy mam nadzieję, że uda się rano zadzwonić, zapisać. na badanie w centrum Jaskry na ulicy Grzybowskiej 6/10. Ale gdyby się to nie powiodło, to proszę i tak pójść do okulisty. Można udać się tam, ale też w warunkach takich objawów, bólu. Jeśli widzi pani właśnie te aureole koła tęczowe, ma pani z takimi objawami pełne, gdyby się pani nie dostała tak planowo do okulisty, to ma pani pełne prawo udać się na tak zwany ostry dyżur okulistyczny, referencyjny, ponieważ to są objawy, które wymagają sprawdzenia, zweryfikowania, szybkiego działania.
Tak.
Także koniecznie proszę iść do okulisty. Gdyby się nie udało dostać na badanie przesiewowe czy normalne badanie, proszę nawet iść na ostry dyżur. Nie możemy tego lekceważyć.
Tak. Dziękujemy bardzo, a pani Dziękuję. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, siły i oby pani się udało zarejestrować.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Dolnego Śląska. Ja mam takie pytanie, ponieważ niedawno doznałam właśnie takiego ostrego ataku jaskry. To było w listopadzie. Miałam w jednym oku ponad 50 tych ciśnienia. I wykonano mi zabieg niby na zaćmę, której nie mam, ale pewnie była jakaś soczewka spęczniała. I doktor mi wyciął. Mam sztuczną soczewkę, ale ta soczewka została wysunięta do przodu i teraz mi się bardzo źle patrzy, bo to w lewym oku ta soczewka jest wysunięta ku przodowi i zasłania jakby nad tym prawym okiem, a prawe oko mam idealne, mam bardzo dobry wzrok. I tyle dostałam tych kropel do oczu, że niektóre, po niektórych się bardzo źle czuję. I chciałam się zapytać pana profesora, czy są jakieś takie bezpieczne krople, które właśnie nie pogarszałyby widzenia i żebym się tak komfortowo czuła. Bo po tych kroplach, które ja miałam naprawdę tak zalewane te oczy i do tej pory, w tej chwili mam azopt i nie czuję się dobrze, bo one tak wysuszają właśnie te oczy, szczypią bardzo i mimo, że ja stosuję nawilżacze i to bardzo często, bo nawet co godzinę, kiedyś co dwie godziny, a teraz już muszę co godzinę, tak mi okulista powiedział i właśnie taką witaminkę A na noc, ale mimo wszystko właśnie już te oczy tak nie mogę otwierać, tak mnie coraz bardziej to wszystko boli po tych kroplach, a tych kropli to miałam naprawdę mnóstwo. Ja się aż dusiłam po tych kroplach, także dziękuję, pozdrawiam.
Proszę pani, halo, tak, ale niestety pan profesor no nie leczy przez telefon i takich leczących kropli raczej nazwy nie powinien, no nie stosujemy tutaj podawania przez na antenie, jedynie coś łagodzącego.
Troszeczkę podpowiedzieć,
no
tylko
właśnie.
W jakim kierunku tutaj można iść.
No więc tak.
Bo te objawy, które pani podaje, niestety często są związane właśnie ze stosowaniem bardzo wielu kropli i pewnie pani wymagała stosowania kropli w celach leczniczych, ale one też miały swoje, jeśli ich było tak bardzo dużo, działania niepożądane. Więc co my w tych przypadkach robimy? Ta sama substancja, która jest zawarta w kroplach azop, jest też dostępna w innych preparatach, które nie posiadają konserwantu.
A właśnie.
Także
tak.
Można tutaj nad tym się zastanowić, zasugerować to swojemu okuliście, no bo tutaj, tak jak pani redaktor mówi, nie możemy wyleczyć kogoś przez telefon czy przez radio, ale możemy jakby doradzić.
Zasugerować coś,
zasugerować
tak.
Okuliście, że jednak
jakąś
to linię
postępowania, tak.
I my tą suchość też staramy się leczyć czasami dodatkowo, zakładając takie specjalne zatyczki do punktów łzowych, czyli zmniejszając uciekanie naszych łez naturalną drogą do jamy nosa.
Mm-hmm.
Ale to wszystko trzeba zobaczyć i jestem przekonany, że są sposoby, aby ułatwić pani życie, złagodzić i też, żeby pani nie musiała aż tak często wpuszczać tych kropli nawilżających co dwie godziny.
Tak, i teraz co godzinę nawet. Tak.
Swojemu okuliście to wszystko i poszukać, jeśli nie wiem, nie udaje się, może też pomyśleć, iść do innego lekarza, poszukać jakby sposobu, bo ale przejściowo po operacjach takich, gdzie się stosuje wiele kropli, takie objawy mogą występować, to tak jak po operacji każdej części ciała. Ona nie dojdzie nam do zdrowia najczęściej zupełnie od razu. Czasami potrzeba na to miesięcy, czasami roku.
Tak, dziękuję panie profesorze. Odbierzemy następny telefon, to już ostatni. Ojcze, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Szczęść. Maria z Zielonej Góry.
Witamy panią.
Ja mam takie zapytanie. Mam problem właśnie z oczami. Miałam robione USG oka i tam jest coś takiego jak odłączenie tylne ciała szklistego i jakiś tam pierścień Weissa. Jak na przykład oglądam telewizję, to w pewnym momencie ciemno mi się robi, albo jak czytam, to w pewnym momencie też ciemno mi się robi w ogóle w obu oczach. I nie wiem, wizytę mam teraz na dopiero na koniec maja.
Tak?
To jest typowy objaw, no niestety związany w jakiejś mierze ze zmianami w oku, które się odbywają w ciągu życia, no trochę z wiekiem ma to miejsce. Tak zwane tylne odłączenie ciała szklistego. Ciało szkliste to taka galaretowata substancja, która wypełnia tylną część oka i ono z czasem ulega opuchczeniu, odłącza się właśnie od siatkówki. Jeśli jest to całkowite odłączenie ciała szklistego, możemy, jeśli tak jest opisane USG, możemy czuć się bezpieczni. Jeśli natomiast tam wciąż jest jakieś miejsce, gdzie to ciało szkliste mogłoby pociągać za siatkówkę, wtedy trzeba być pod kontrolą okulisty. Szczególnie powinny niepokoić nas takie objawy jak błyski, jak objaw takich, jakbyśmy widzieli coś, co wygląda jak błyskawice. Wtedy trzeba iść koniecznie do okulisty najszybciej w ciągu jednego, dwóch dni, sprawdzić to, czy tam się nie dzieje coś złego. Ten pierścień Weissa to taka pozostałość po odłączeniu ciała szklistego. Nie jest to coś groźnego, chociaż może być właśnie bardzo dokuczliwe. Bo to takie przymglenie właśnie w tej galaretowatej substancji, które pływa sobie. Jeśli ona nasuwa nam się na oś widzenia, może no, bardzo uprzykrzyć nam życie. Zwykle on nie jest całkowicie nieprzezierny, ale jednak no, przeszkadza. Możemy tutaj przyjmować specjalne suplementy diety, które zaleci nam okulista, żeby zmniejszyć troszeczkę ten efekt. Trochę nasz mózg pomoże nam po kilku miesiącach sobie z tym radzić. Natomiast gdyby to się bardzo utrzymywało, bardzo przeszkadzało, no czasami sięga się nawet po specjalne zabiegi laserowe, żeby rozbić tą znielubiałą taką przesłonę.
Tak, panie profesorze, musimy kończyć. Niestety, no nie porozmawialiśmy jeszcze o profilaktyce, co mnie szczególnie interesuje, ale ja mam nadzieję, panie profesorze, że uda się pana zaprosić za jakieś pół roku na audycję, może taką szerszą na temat w ogóle oczu, chorób oczu.
Będzie mi ogromnie przyjemnie.
Tak, bardzo się cieszę.
Bardzo dużo zdążyliśmy już dzisiaj porozmawiać, a ja jak najbardziej cieszę się i jestem zaszczycony możliwością spotkania się na antenie z panią redaktor, ze słuchaczami.
Słyszał pan profesor, ile jest problemów.
Myślę, że to bardzo ważne sprawy, o których dzisiaj porozmawialiśmy.
Tak. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj siedzieli dłużej, to by telefony byłyby cały czas. Panie profesorze, ogromnie dziękuję. Bardzo. Wszystkiego, co najlepsze życzę dla pana, dla całej pana rodziny, dla pana taty, również profesora okulistyki. I dla wszystkich pacjentów, z którymi pan się styka. Szczęść Boże na wszystko i dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia, mam nadzieję.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg
dziękuję
zapłać.
Bardzo.
Drogim naszym radiosłuchaczom dziękuję za uwagę. Tym, którzy słuchali, dodzwonili się, dziękuję serdecznie ojcu Dawidowi, a za tydzień, drodzy państwo, zapraszam na spotkanie z hospicjum w Pucku. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.